Studio Polityka.
Dzień dobry. Rosjanie kolejny raz straszą bronią atomową, a NATO na tę ewentualność przygotowuje druzgocącą odpowiedź. Trwają dyskusje, czy powołać komisję śledczą do spraw afery podsłuchowej. Atakowane są biura poselskie Prawa i Sprawiedliwości, a protestujące do tej pory samorządy zaczynają jednak dystrybucję węgla wśród swoich mieszkańców. I o tym dziś między innymi porozmawiamy. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Naszymi gośćmi są Andrzej Potocki, portal polityce.pl, tygodnik sieci.
Witam serdecznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dzień dobry Państwu.
I gość specjalny Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Bardzo mi miło.
Studio Polityka.
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin nie wyklucza potrzeby zbadania przez Komisję Śledczą afery podsłuchowej. Jednocześnie jednak zwraca uwagę na to, że z powodu zbliżających się wyborów miałaby ona mało czasu na pracę.
Też powyjaśniać, dlaczego tak silnie ówczesny rząd, rząd Donalda Tuska, a potem Ewy Kopacz, wiązał naszą politykę wielowymiarowo, nie tylko z Niemcami, ale i z Rosją.
Obecność amerykańskich sił powietrznych w Polsce jest bardzo ważnym argumentem w polityce NATO, uważa minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polega ona na odstraszaniu ewentualnego agresora. Szef resortu podkreśla, że Polska ceni obecność amerykańskich sił wyposażonych w nowoczesny sprzęt.
Żołnierze polskich sił powietrznych i amerykańskich sił powietrznych na co dzień ćwiczą wspólnie, osłaniając niebo nad Polską. To jest praktyczny wymiar budowania interoperacyjności między polskimi siłami zbrojnymi a amerykańskimi siłami zbrojnymi. Bardzo sobie cenimy obecność sił amerykańskich, w tym sił powietrznych.
Poseł Solidarnej Polski Jacek Ozdoba zwrócił się z wnioskiem do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o zweryfikowanie całości działalności Radosława Sikorskiego. Poseł wyjaśnił, że chodzi m.in. o aktywność byłego ministra spraw zagranicznych, a obecnie europosła Koalicji Obywatelskiej w mediach społecznościowych, która jest wykorzystywana przez rosyjską propagandę.
Był bohaterem propagandowego programu, w którym strona rosyjska de facto broniła Radosława Sikorskiego. Zaatakował prezydenta Andrzeja Dudę w kontekście prośby, którą realizował, czy działań zmierzających do zmniejszenia eskalacji napięcia, czy właściwie zablokowania finansowania, przekazywania broni ze strony irańskiej.
Projekt dotyczący zniesienia części immunitetu dla sędziów i parlamentarzystów będzie sprawdzianem dla polityków opozycji, podkreślił rzecznik rządu Piotr Miller. Zaznaczył, że przepisy w tym zakresie powinny zostać uregulowane.
Przed sądem ma prawo się obronić każdy, czy to sędzia, czy poseł, czy senator. Bez zgody Sejmu czy Senatu aktualnie to nie jest możliwe, ale podobnie w przypadku sędziów nie jest też możliwe w oczywistych sprawach ich ukaranie, jeżeli dochodzi do przestępstw pospolitych bez zgody. To nie jest sytuacja, która jest równoważna ze sprawiedliwością, bo tej sprawiedliwości po prostu nie sposób wymierzyć, gdy jest to blokowane procedurą immunitetu.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości próbę wtargnięcia do siedziby ich ugrupowania łączą z nienawiścią. Młody mężczyzna przed tym, jak został obezwładniony, próbował siłą dostać się do siedziby PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, grożąc przy tym ochroniarzowi śmiercią. Rzecznik PiS Radosław Fogiel, komentując sprawę, nawiązał do zamordowania polityka tego ugrupowania Marka Rosiaka przez Ryszarda Cybę w 2010 roku w biurze poselskim PiS w Łodzi. Radosław Fogiel podkreślił, że obie te sprawy łączy mowa nienawiści.
Widzę bardzo niedobre działania ze strony części komentujących, ze strony części klasy politycznej, próbujące deprecjonować to wydarzenie. No w ten sposób hodujemy drugiego Cybę. Naprawdę musimy podchodzić do takich spraw bardzo, bardzo poważnie.
Należy się zastanowić nad mechanizmami, które pozwolą na konsolidację władzy w momentach kryzysowych, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że niektóre samorządy nie chcą się włączyć w mechanizm dystrybucji węgla, a opozycja liczy, że kłopoty z zaopatrzeniem w paliwo zaszkodzą partii rządzącej. Kaczyński powiedział, że skłania to do myślenia nad nowymi rozwiązaniami.
Absolutnie nikomu rozsądnemu nie może przyjść do głowy, żeby podważać istnienie samorządu, tylko nad różnego rodzaju mechanizmami, które będą pozwalały szczególnie w momentach kryzysowych, w jakichś trudnych momentach na pewnego rodzaju konsolidację władzy po to, żeby ona mogła odpierać zagrożenia kryzysowe.
Port pracuje 7 dni w tygodniu bez żadnych przerw, mówił na antenie Radia Gdańsk prezes zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasz Greńkę. Podkreślał, że załadunki odbywają się de facto 24 godziny na dobę.
My mamy też bardzo duży bufor jako port w Gdańsku. Jeden z terminali pracuje w zajętości około 70%, drugi 55%. A przypomnę, w porcie znajduje się w tej chwili około 1,5 miliona ton węgla energetycznego.
Studio Polityka.
Wołaj Kaczyńskiego, bo cię zabije, tak krzyczał 20-latek, który próbował wedrzeć się do biura Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Gdy wszedł do budynku, zaczął grozić ochroniarzowi, uderzył pięścią szklane drzwi, ten wyszedł, obezwładnił go, no ale mamy taką, można powiedzieć, już możemy mówić już o serii takich napadów, bo tutaj najpierw biuro Jarosława Kaczyńskiego, siedziba PiSu, później biuro Moniki Pawłowskiej. Panowie, jak odbieracie te zachowania tych ludzi, którzy dopuszczają się takich czynów, grożą śmiercią? Trzeba używać, tutaj w przypadku, na pewno w jednym przypadku trzeba było użyć siły, żeby powstrzymać agresję tego człowieka. Z kolei Donald Tusk, zdaje się, no, do dzisiaj chyba jeszcze nie wypowiedział się tak jasno, wprost, nie potępił. Politycy Platformy Obywatelskiej oczywiście obrzucają również Prawo i Sprawiedliwość zarzutami, że to wszystko przez PiS. Tak naprawdę Donald Tusk mówi o programie anty-PiS, że on jest najlepszym programem, to na spotkaniach z wyborcami. Mówi również, że ten program anty-PiS to ma w sobie same pozytywy. No ale jaki ma plan na wybory, na walkę z Prawem i Sprawiedliwością Donald Tusk, to słyszeliśmy wiele razy. Marek Formela przysłuchuje się wypowiedziom Donalda Tuska, tak jak i my wszyscy. Słyszymy o wyprowadzaniu z urzędów urzędników państwowych, ale legalnie powołanych. Bez nadmiernej czułości. Słyszymy o tym, że musimy mieć siłę do walki z PiS-em. Mamy też wypowiedzi naukowców, tak jak niedawno jednego z doktorów habilitowanych z Uniwersytetu Warszawskiego, który mówi o tym, że no trzeba inwigilować wręcz, sugeruje, że trzeba inwigilować taką partię jak PiS. Drugi powtarza, że w ogóle trzeba zdelegalizować, ale mało tego, ci naukowcy mówią też o tym, że trzeba kontrolować, co będą robili ci wyborcy, którzy są toksyczni. Marek Formela,
wyborcy,
to są wysokie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ale już jak zostanie ta partia rozbita,
czy wyborcy PZPR
zdelegalizowana, mają być inwigilowani tak, żeby już nie mogli jakby wykazywać się politycznie, czyli głosować na ugrupowania, na przykład, tak rozumiem, o charakterze konserwatywnym. Marek Formela, ta agresja będzie coraz większa, czy politycy Platformy, którzy są posądzani przez polityków PiS-u o to, że wzbudzają tą agresję, powinni coś powiedzieć otwarcie, jasno, czy będą dalej udawać, że nic się nie dzieje? Marek Formela.
No, inspirująca, uważam, była rola Donalda Tuska, chociaż jak wszyscy tutaj w tym gronie pamiętamy, te sformułowania, które zapadły w pamięć, czy to o szarańczy, czy o dożynaniu watachy, no, stworzyły pewien inny sposób komunikowania się polityków Platformy Obywatelskiej ze społeczeństwem, z wyborcami. Myślę, że ważny był taki moment, kiedy Donald Tusk próbował cytować wiersz Miłosza z 50 roku, który skrzywdziłeś, o gałęzi.
To o gałęzi, tak, o sznurze. To było sugestie kierowane wobec prezydenta.
Wobec prezydenta, tak. No to było... To było haniebne i to było, to jakoś tak przeszło, może bez głębszego echa, ale w ten sposób tworzył się taki grunt no, w jakiejś mierze nawet aksjologiczny pod prowadzenie polityki agresji, polityki zemsty wręcz na tych, którzy te wybory wygrali. Reszta to już była erupcja nienawiści w czasie słynnych protestów ulicznych związanych z tak zwanym strajkiem kobiet, czyli protestem bardziej kobiet, bo strajk kobiet to była jakaś instytucja, która została zarejestrowana przez panią Lempart. No, nic dziwnego, że jeżeli takie tony pojawiają się wśród, są częścią, czy są partyturą wypowiedzi liderów Platformy Obywatelskiej, to one infekują różne lekkostrawne umysły i tworzy to przestrzeń do niebywałej agresji, której jesteśmy świadkami. No ja ubolewam, zwłaszcza w Gdańsku, że w tej sprawie nie odezwała się ze słowem potępienia pani Magdalena Adamowicz, która swój projekt polityczny oparła na walce z agresją. Sama jej doświadczyła, jej rodzina doświadczyła, wie jakie są konsekwencje sięgania po przemoc w polityce, w sposób okrutny tego doświadczyła, a dzisiaj, kiedy ta agresja dotyczy jej oponentów politycznych, milczy w Brukseli jak grób.
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, to jest wypowiedź sprzed dwóch dni w TVN24. Skrót PiS, mówi o skrócie PiS, to należy tłumaczyć jako przeproście i odejdźcie. Później były jakieś dziwne tłumaczenia samego Grodzkiego, który mówi, że tak mówi młodzież. Dzisiaj słyszałem polityka Platformy Obywatelskiej, który mówi, że no, marszałek Grodzki to miał prawo do cytatu. Piotr Semka, jak widzi tą sytuację? Ja jeszcze przytoczę wypowiedź marszałka Senatu. Rządu nikt nie zwolni z odpowiedzialności za dobrostan obywateli, nawet w trudnych czasach popandemicznych i w czasie wojny na Ukrainie, ale to jest mój osobisty pogląd. Jest taki, że tak zresztą młodzież mówi, że skrót PiS to należy tłumaczyć jako przeproście i odjedźcie, bo ewidentnie ten rząd sobie nie radzi. To są słowa marszałka Grodzkiego w tej sytuacji niebezpiecznej, jaką mamy. A jeszcze informacja sprzed chwili. Przeprosin na Twitterze, czy jakiegoś kalania się, albo jakiejś chwili żadnego refleksji, komentarza. Żadnego komentarza nie ma na twicie Donalda Tuska.
Marszałek Grodzki już uczynił z swojego takiego eleganckiego stylu swój znak firmowy. No i bazuje na tym, że stoi za nim Senat, który go broni przed prokuraturą. Więc tu możemy tylko obserwować coraz bardziej daleko idącą arogancję. No, ale ona jest jak gdyby na wszystkich frontach, no bo mieliśmy do czynienia z bardzo aroganckimi wypowiedziami wcześniej samego Donalda Tuska. No przecież to jego przyrównanie lepszy dla ciebie była gałąź i sznur. No to przecież to jest już coś, co wydawało się przekraczać wszelkie granice. No bo co, to jest sugerowanie, żeby ktoś popełnił samobójstwo. No ale...
Ale europejskich polityków, między innymi szefowej Komisji Europejskiej, to w ogóle nie bulwersuje. Ja nie słyszałem krytycznych wypowiedzi kierowanych do...
To w ogóle Donald Tusk jest traktowany na zasadzie tak, taryfy ulgowej. Tutaj jedyne, co zwraca uwagę, to to, że nie ma absolutnie żadnej refleksji w mediach, które wspierają opozycję. Jest jak gdyby taka tendencja do no jeszcze ostrzej chłopcy, jeszcze mocniej i tak dalej. Boję się, że ta kampania będzie bardzo nienawistna w tym.
Panie redaktorze, ale czy Donald Tusk, bo Donald Tusk właśnie jak pyta się go wyborca, co on ma powiedzieć swoim znajomym na temat programu Platformy Obywatelskiej, to mówi anty-PiS. Tak, i to jest pozytywne. Ja rozumiem, że można wywieźć takie twierdzenie, jeszcze sekundę, że no dla Donalda Tuska to może taka agresywna kampania jest objawem pozytywnym. Ale czy to tak dalej będzie? Czy Donald Tusk nie będzie mógł odpowiedzieć, jaki to charakter pozytywów ma ten program?
Po pierwsze, Donald Tusk jest chroniony przed koniecznością wypowiadania się dla mediów, które nie są do niego przyjazne. Nie udziela takich wywiadów.
No redaktor Bawołek własną piersią.
No więc właśnie, redaktor Bawołek z Polsatu, tak?
Dobrze, z Polsatu.
Broniła go, więc jeżeli ma się takich obrońców, no to trudno, żeby wymagać, żeby no, krótko mówiąc, odpowiedzialność medialna go nie powstrzymuje przed tym. A jeśli chodzi o tego typu wypowiedzi, to Donald Tusk po prostu tego typu wypowiedzi lubi i sprawia mu przyjemność. Wyborcy Platformy zresztą mu to wybaczają, więc jak gdyby hulaj dusza diabła nie ma. No, czemu się o samo ograniczać?
Dobrze, ale no może być tak, bo tutaj na przykład były strajki kobiet, to wobec różnych dziennikarzy, między innymi wobec mnie, były kierowane wręcz jakieś takie hasła związane z rozliczeniami. Do jakiego momentu to może dojść? Pan redaktor również polemizuje.
Pan redaktor ma cenny wkład w debatę publiczną, skoro na pana zwrócono uwagę.
No, to tak, tylko no, każdy człowiek może się obawiać, że coś się może złego zdarzyć. Także panowie tutaj siedzą w tym studiu również polemizują i z politykami z pierwszej
linii. Myślę, że to nie jest tylko mój udział, no, ale też kolegów. No oczywiście, że zdarzają się sytuacje, w której arogancki cham próbuje sprowokować. Ja bardzo często jestem w sytuacji, której no, ja tam jestem facetem i nie mam powodu, tylko mam świadomość gorzką, że każdy taki incydent, jeżeli dojdzie do niego, to potem będzie przedstawiany na zasadzie
Lelata Lefera. Na przykład.
No tak, no, jestem sobie w stanie Senka wyobrazić, której potem ten człowiek, który mnie obraża, potem będzie mógł na mój temat mówić dowolne rzeczy, a znajdą się media, które będą z przyjemnością to cytować. I to jest sytuacja, w której jeszcze ja to ja, ale jeżeli jest postawiona moja rodzina, no to... Więc ja tylko... Nasi słuchacze nie zawsze wiedzą o tym, jak wygląda ten obszar naszej pracy dziennikarskiej. Nikt z nas chyba, bo myślę, że koledzy też miewali takie sytuacje, nie lubi o tym mówić, bo to jest nieprzyjemne, ale no na miły Bóg nie udawajmy, że takich sytuacji nie ma, więc ten ładunek nienawiści. Ja miałem teraz taką no, przerażającą wręcz dla mnie nauczkę. Znaczy oburzyłem się na to, że prezydent Macron wręczył książkę z pieczątką lwowskiej biblioteki. No, po pewnym czasie Francuzi ogłosili, że to było zakupione na aukcji i ruszyła po prostu fala no, amoku po prostu wśród twitterowiczów z podznaku silnych razem. Jest taka bardzo agresywna grupa.
Silni ludzie.
Którzy po prostu w obronie prezydenta Francji po prostu szaleli. Ja na to pisałem, że w żadnym protokole dyplomatycznym na świecie nie ma chyba zachęty do tego, żeby wręczać prezydentowi, czyli nie prezydent jednego państwa wręcza głowie państwa watykańskiego książkę z nieskasowaną pieczątką kraju trzeciego. No, to musi wywoływać najgorsze podejrzenia. No. To jest tak, jakby ktoś, nie wiem, wręczał obraz z napisem jakiegoś kolekcjonera pochodzenia żydowskiego z 1933 roku, prawda? Kiedy było wiadomo, że większość tych obrazów Niemcy konfiskowali. Także losy polskich dzieł sztuki są tak dramatyczne, że Francuzi nie mogą mówić, że nie wiedzą, że to może w Polakach powiedzieć. Więc ja mówię, że ten ładunek nienawiści no narasta. Nam się wydaje, mówimy, że, no, że przekroczono kolejne granice, ale te granice już są przekroczone nie raz, dwa, trzy, ale setny czy dwusetny.
I o tym będziemy rozmawiali po przerwie i przypomnimy takie badanie, które wskazywało na poziom dehumanizacji przeciwników politycznych, ale to po przerwie.
Studio Polityka.
Witamy po przerwie. Marek Formela.
Dzień dobry.
W studio Andrzej Potocki.
Witam raz jeszcze.
Piotr Semka.
Kłaniam się nisko.
Witam ponownie Piotr Kubiak i Jarosław Popek. I wracamy do tematu, o którym rozmawialiśmy przed przerwą, czyli do ataków na biura polityków Prawa i Sprawiedliwości. I rozmawialiśmy właśnie o tym, czy to się może zmienić, czy nie. Jeszcze słowo na ten temat powie Andrzej Potocki, ale ja zacytuję wypowiedź jednego z naukowców, który sam mówi, że jest po stronie opozycji i mówi, trzeba się zastanowić, to powiedział 2 lata temu, zdaje się, trzeba się zastanowić, czy język, którym mówimy o PiS, nie skupia naszej niechęci na elektoracie zamiast na politykach, którzy manipulują emocjami swoich wyborców. To mówi profesor Uniwersytetu Warszawskiego, który był kierownikiem grupy, która sporządziła raport. To jest profesor Bilewicz, Michał Bilewicz, który sporządził taki raport związany z tym, jaki elektorat bardziej dehumanizuje swoich przeciwników politycznych. No i profesor ubolewał, że jest to elektorat Platformy Obywatelskiej, bo ponad dwa razy więcej właśnie zwolenników opozycji Platformy, opozycji przede wszystkim, tutaj używajmy tego sformułowania, dwa razy więcej osób dehumanizowało elektorat PiS-u. Czyli tutaj już nie mówiliśmy nawet o politykach ten raport, tylko o elektoracie. Co to oznacza? To są badania sprzed 2019 roku. Panie redaktorze, zwracam się do redaktora Potockiego. Wtedy były takie badania. Czy dzisiaj ten poziom nienawiści, dehumanizacji może być jeszcze wyższy, kiedy to widzimy? Bo mamy jakby cały czas pracę między innymi polityków, środowisk, sędziów na przykład, którzy cały czas mówią o tym, że wszystko jest nielegalne. PiS wszystko łamie, wszystko jest nielegalne. Jak to wygląda z pana perspektywy?
Poziom oczywiście może być wyższy tej nienawiści i tych emocji, bowiem emocje są większe, ale ponieważ jestem ostatni tutaj w tej rozmowie na ten temat, to może dokonam swoistego resume tego tematu, który będzie właściwie resume historycznym. Otóż kampania Donalda Tuska oraz Platformy Obywatelskiej przypomina jako żywo kampanię NSDAP z 1933 roku. I zaraz powiem dlaczego. Po pierwsze, brak programu. Hitler w swoim Mein Kampf napisał, nam nie chodzi o program, nam chodzi o władzę. Od programu są intelektualiści. Pierwsze, zgadza się. Druga sprawa. Gra na emocjach, odhumanizowanie przeciwnika. Odhumanizowanie przeciwnika w wypadku NSDAP, chodziło tam o Żydów, a także o plutokrację. Natomiast tutaj odhumanizowani są nie tylko politycy partii przeciwnej, ale również jak tutaj jeden z tych liderów Platformy Obywatelskiej powiedział, również elektorat. Po trzecie, skoro nie ma się programu, w związku z tym NSDAP grało na emocjach. Czyli, jak już wspomniałem, odhumanizowanie przeciwnika, plus jeszcze różne tego typu zaczepki charakterystyczne w wykonaniu właśnie marszałka Senatu Grodzkiego, samego Donalda Tuska, czy powiedzmy sobie innych działaczy. Także te trzy elementy i na końcu gra na emocjach, która jest niezbędna do tego, żeby spolaryzować społeczeństwo i doprowadzić do braku logicznego myślenia przez elektorat partii, na którą głosują. Czyli te argumenty, które podają liderzy partii, w tym przypadku opozycyjnej, muszą być argumentami czysto emocjonalnymi, nie muszą mieć absolutnie pokrycia, bowiem myślenie, czy powiedzmy sobie postępowanie emocjonalne zwalnia automatycznie, to jest znana sprawa psychologiczna, z logicznego myślenia i badania dokładnie interesowania się, czy dany polityk mówi prawdę, czy też mówi nieprawdę. I o to w tym wszystkim chodzi. W związku z tym mamy 4 podstawowe elementy, które były zastosowane w programie w kampanii NSDAP 1933 roku, które dokładnie kopiuje w tej chwili Donald Tusk Tusk i Platforma Obywatelska. Jakie były tego konsekwencje? Dokładnie takie, jaką niektórzy liderzy polityczni mówią, że pójdą wszyscy siedzieć, że przeciwnicy polityczni łącznie z elektoratem zostaną w jakimś sensie, w jakiś sposób ukarany, bowiem jest to toksyczny elektorat. W przypadku NSDAP, no to wiemy, czym się to skończyło, obozami koncentracyjnymi, terrorem, przejęcie jednowładztwa. W związku z tym stawiam również tezę, że tego typu kampanie, tego typu sposób prowadzenia kampanii wyborczej może prowadzić w prostej linii do utraty wolności, a także do utraty demokracji, i to jest bardzo niebezpieczne.
Panie redaktorze, a jeszcze o właśnie wpływie takich środowisk, jak środowiska sędziowskie na takie postawy. Czy sędziowie, ci, którzy protestują przeciwko jakimkolwiek reformom, którzy chcą stawać tak naprawdę poza jakimikolwiek przepisami, które miałyby dotyczyć ich, teraz mamy bunt 30 sędziów. Jak takie środowiska wpływają na podgrzewanie emocji, pana zdaniem? No i co z tymi sędziami na przykład trzeba zrobić, żeby może taki głos przestał po prostu uderzać w demokratycznie wybrane władze, bo opozycja mówi, że my jesteśmy opozycją demokratyczną, sugerując, że ci, którzy rządzą, to w ogóle nie są w procesie demokratycznym wybrani.
No ale oczywiście, że to ma duży wpływ, ponieważ na przykład mamy wiele przykładów, mamy wiele sytuacji w sądach, kiedy sędziowie związani z opozycją, w każdym razie sprzyjający z opozycji z tak zwanej kasty, w ogóle uwalniają od zarzutów demonstrantów w stylu babci Kasi, w stylu też niskie wyroki, tam w stylu Marty Lempart, czy powiedzmy sobie nawet Władysława Frasyniuka. Tych przykładów po namrzędzie tego było bardzo dużo. I nie da się zwalczać, znaczy dałoby się być może ograniczyć tego typu ataki, które miały miejsce na biura Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie, a były to ataki na biuro posła Waszczykowskiego, były to ataki na samą centralę, siedzibę PiSu na Nowogrodzkiej, oraz posłanki Pawłowskiej.
No mieliśmy też niszczenie biur poselskich PiS w Gdańsku przecież podczas było protestów sędziowskich właśnie, nomen omen.
I teraz, jeżeli taki osobnik nie zostanie ukarany, i to ukarany nie z dolnej granicy, tylko z górnej granicy, bowiem to już jest zjawisko nagminne, staje się powoli, to się staje niebezpieczne. W związku z tym to jest ta pomoc sędziowska w tym, że orzekają niesprawiedliwie. Moim zdaniem z tym to jest bardzo poważny problem, należy z tym coś zrobić i najlepiej by było, żeby wreszcie PiS nawiązał do swojej nazwy Prawo i Sprawiedliwość i po prostu tych sędziów, tych 30 sędziów, którzy nie chcą orzekać razem z innymi sędziami, po prostu, czyli nie chcą wykonywać de facto swoich obowiązków, za co biorą duże pieniądze i na co liczy społeczeństwo, po prostu należy ich pozbawić możliwości orzekania. I taka jest konsekwencja tego typu zachowań. I póki to się nie stanie, póki będzie to, co jest, a nawet może dojść do dużo gorszych rzeczy.
No tak, te środowiska też mają wpływ na podburzanie niestety chyba nastrojów po tamtej stronie sceny politycznej. Panowie, to przejdźmy.
Najgorszą rzeczą jest,
jeszcze Piotr Semka,
jeżeli do szczucia włączają się ludzie o czy to dużym prestiżu społecznym, czy to o stopniu naukowym, bo jeżeli po prawej stronie zdarza się, bo jest też po prawej stronie hejt na Donalda Tuska, są jakieś jego karykatury,
politycy to nie
anioły, i tak
dalej. Ale tak, jest jakaś dopuszczalna
ale
forma krytyki.
Najgorsze jest takie szczucie i ośmielanie, bo jeżeli przedstawiciel elit coś takiego robi, pamiętamy dobrze, jak syn aktora Sztura, Maciej Sztur Junior, żartował sobie z katastrofy smoleńskiej. To są rzeczy, które sobie zapamiętują młodzi ludzie i którzy mówią, no ale o co chodzi? No przecież, no proszę bardzo, no przecież mamy, rozmawialiśmy przed chwilą o marszałku Senatu. To tutaj występuje interakcja. Marszałek cytuje to język, który mówią nastolatkowie, wulgarny, powołuje się na niego, tak jakby się powoływał na jakieś najlepsze wzory. To oczywiście jest chytry wybieg, ponieważ tak naprawdę to on chce powiedzieć, użyć
nie
nieprzyzwoitego określenia. Natomiast używa sobie takiej, no wie pan, nastolatkowie to mówią, ale przy okazji jak gdyby wystawia tych nastolatków jako na jakiś wzorzec. No, ktoś inny zaraz powie, nastolatkowie mówią to, czego inni się boją pomyśleć, prawda? Czyli pokazywanie, przekraczanie granic jako odwagi. Przecież zobaczmy, jakimi tytułami są wytapetowane te portale, na przykład Onet, prawda? Mówi jak jest, albo nie ukrywa, albo nie przebiera w słowach. I to jest w takiej tonacji pod tytułem no, ho, ho, ho. Osobnym zjawiskiem jest coś, co ja bym sobie nazwał na własny użytek licencją na bycie niegrzecznym. To jest bardzo często w środowisku feministek. Na przykład dziewczyny mają wielki wkurz, albo nie będę już milczeć, będę waliła tam, bo się należy, prawda, i tak dalej. I to powoduje potem takie zjawisko, że ktoś inny powie, no dobrze, no to ja mam prawo dobijać się do czegoś lokalu wyborczego i mówić, że coś mi się nie podoba. No kto mnie zatrzyma? No.
Dobrze.
Ochroniarz.
Na pewno będziemy jeszcze
jeden przykład.
Ostatni przykład.
Krytyka polityczna. Duży artykuł publicysty, który broni barbarzyńców obrzucających obrazy najwyższej półki malarstwa, mówiąc, no co to w ogóle jest za awantura, że się robi jakąś awanturę, że ktoś oblał zupą pomidorową dzieło Van Gogha. Cóż to jest wobec groźby kataklizmu klimatycznego? To trzeba krzyczeć. Ja rozumiem tych młodych. I to jest ten taki styl, który zachęca do tego zachowania. Potem czyta to ktoś młody i mówi, aha, no to ja pójdę do Muzeum Narodowego w Warszawie i obleję bitwę pod Grunwaldem, nie wiem, tym razem grochówką. No.
No, uczestniczka takich wywrzasków na rynku w Pucku została zastępcą prezydenta Gdańska do spraw polityki społecznej.
O, no właśnie. Więc to jest to, że to jest potem bardzo często nagradzane i wszyscy przecież pamiętają, że ona doszła do swojego stanowiska, bo została zauważona dzięki wulgarnemu zachowaniu. No.
Przejdźmy do kolejnego tematu. Putin przekonywał, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród. Dopiero polskie wpływy w XIV i XV wieku miały to zmieniać. To jest spotkanie, to było na spotkaniu klubu Wałdajskiego. Takie wypowiedzi. Andrzej Potocki, jak wygląda sytuacja na Ukrainie od strony militarnej? Zawsze pytamy w ostatnim czasie Andrzeja Potockiego o to. Te słowa, to co, co oznaczają te słowa i to, co ostatnio robi Putin i jego ten zbrodniarz Putin, tak mówmy, bo to nie trzeba mówić prezydent Putin, tylko zbrodniarz Putin i jego koledzy. Wydzwaniając po szefach, po ministrach obrony narodowej kilku państw NATO i sugerując, że Ukraińcy przygotowują brudną bombę. Co jest na Ukrainie? Czy możemy się jeszcze bardziej tego obawiać, co się dzieje i między innymi na granicy z Kaliningradem, co się może zacząć dziać? Czy możemy być bardziej spokojni?
Jeśli chodzi o Putina, zawód wyuczony leningradzki żuli kagiebista, zawód wykonywany prezydent Federacji Rosyjskiej, to on już po raz kolejny powtarza te swoje pseudohistoryczne bełkoty przy okazji teraz klubu Wałdajskiego, tłumacząc, że Rosja i Ukraina to był jeden naród. Ja bardzo chciałbym usłyszeć zdanie 90 75% Ukraińców, czy uważają, że są jednym narodem z Rosjanami. Putin nie rozumie jednej podstawowej rzeczy, bowiem wychowany w środowisku, można powiedzieć, petersburg-leningradzkich gitów, nie jest w stanie wykazać na tyle empatii, żeby zrozumieć, na czym polega istota narodu i istota powstawania narodu i istota tego wolnej wypowiedzi obywateli danego narodu, że czują się na przykład nie Polakiem, a czują się Niemcem i odwrotnie. Jest tak zwane prawo wyboru, tego Putin nie rozumie. Pamiętajmy, jak Słowacja rozdzielała się z Czechami, tworząc dwa państwa, Czechy i Słowacja. Czy z tego powodu Czesi robili jakieś ataki wojskowe, wysyłali czołgi? Nie. No jeżeli się chcecie oddzielać, to się oddzielajcie.
Oba kraje się bardzo lubią.
Oba kraje się bardzo lubią.
Wspaniale ze sobą współpracują. Tak jest. W czworokącie wyszehradzkim.
No właśnie. I to pokazuje o tym, że Putin operuje jakimiś schematami, po pierwsze fałszywymi historycznie, bowiem jeżeli weźmiemy rodowód narodu ukraińskiego, to są dwie teorie. Jedna mówi, że pochodzi z Rusi Kijowskiej. Drudzy z kolei wyprowadzają początek tego narodu od Kozatczyzny, czyli od Siczy Zaporowskiej, która była na wyspach, na Chortycy, na wyspach na Dnieprze. To, o czym pisał Sienkiewicz, że to była geneza, ta prawdziwa tego narodu ukraińskiego. I to w ogóle już było w czasach, kiedy Ukraina była częścią Królestwa Polskiego, kiedy Ukraińcy uznawali polskiego króla. I dopiero Chmielnicki po ugodzie Peresławskiej przekazał Kozaczyznę Rosjanom, co się dla tej Kozaczyzny fatalnie skończyło, bo wszyscy zostali wywiezieni na Kubań. Ale dobrze, to, że tak powiem, historyczna sprawa. Jeśli chodzi o front, to Ukraińcy powolutku, krok po kroku, ale posuwają się naprzód. Trochę przystopowali w obwodzie chersońskim. Tłumaczą to tym, że tam są rowy melioracyjne, które Rosjanie wykorzystują jako okopy. Do tego pogoda zła. Ale jeśli chodzi o okręg, granicę okręgu charkowskiego z Ługańskim, tam jednak Ukraińcy postępują powoli, ale postępują naprzód, czyli sytuacja dla Rosji na frontach jest cały czas fatalna i przewidywane jest przez ekspertów, że będzie jeszcze gorsza.
W związku... My nie zdajemy sprawy, jak wielkim problemem jeszcze... na tamtym froncie są wszelkie sytuacje jesienno-zimowe, roztopowe.
Rasputica.
Istnieje taka na przykład teoria, że Niemcy źle zrobili, że stosunkowo późno rozpoczęli atak w czerwcu 1941 roku na Rosję. A teraz czytałem niedawno pracę naukową, która mówi, że nieprawda, że to klimatolodzy Wehrmachtu dokładnie stwierdzili, że roztopy tak naprawdę kończą się wiosenne, kończą się dopiero na początku czerwca.
Zgadza się.
Moim zdaniem obie strony będą miały związane ręce w związku z tą gigantyczną roztopicą. Tam poziom dróg się nie polepszył tak bardzo.
Sławomir Nowak.
No to Sławomir Nowak wykonał w cudzysłowie dobrą robotę. Nawet ruskie czołgi nie są w stanie przejechać po tamtych drogach.
Pozdrawiamy pana Sławomira. Jak zaczną się dopiero głębokie mrozy i to wszystko na nowo się zresztą to kiedyś była siła słowiańszczyzny. Przecież niemieckie ataki cesarzy w czasach Mieszka czy Chrobrego były w dużej mierze sparaliżowane, że było niewiele szlaków pewnych, to można było obstawić, a reszta to były bagna, w których można było utonąć.
Czyli nie dziadek Borosa, a wujek błoto.
Panowie, to jeszcze trochę o Gdańsku, troszeczkę o Gdańsku. Na koniec na pewno na ten temat będziemy mogli wiele razy porozmawiać i będziemy rozmawiali o tym, czy grozi rodzi nam napływ uchodźców. Taki problem z uchodźcami chcą już rozwiązywać Włosi, ale niestety dzisiaj nie damy rady o tym porozmawiać, ale porozmawiamy jeszcze sekundę chociaż o frykasach z kwiatami i fotografii za 6 000 zł. Po ciaskach, które się już wyborcom przyjadły, czas na rozdawanie w Gdańsku kwiatowych cybulek. Pisze w komentarzu Marek Formela, nasz gość, w komentarzu, który widzimy w telewizji TVP Info.
Ja z uznaniem.
No właśnie, z uznaniem?
No tak, no skoro już te drożdżówki nie są takie potrzebne.
17 231 tysięcy kosztowały cebulki kwiatowe kupione od kogo? Pan redaktor nam na pewno powie. Od bohatera, który zasłynął ostatnio tym eksperymentem z węglem, który się rzekomo nie palił.
No tak, tak, no pan Bogdan Królik, znany ogrodnik z Wielkopolski.
Badylarz.
Jak się kiedyś mówiło, badylarz. No a to jest poważny ogrodnik. Sprzedał na podstawie analizy ofert cebulki, krokusów, tulipanów w Gdańsku. Okazało się, że dystrybucja tych tulipanów, krokusów jest dużo łatwiejsza niż dystrybucja węgla i pani Dulkiewicz z panią Błaszczyk, radną z zespołu kierującego sprawami Gdańska w Radzie Miasta Gdańska, rozdawała to w centrum naszego miasta. No, jest taki sposób na uprawianie polityki dużo łatwiejszy niż zorganizowanie dystrybucji węgla. Wśród tych różnych dokonań było też, jak pamiętacie, przekazywanie zaproszenia dla papieża przez płotki ochronne podczas audiencji środowej, zwyczajowej audiencji w Watykanie.
Bieg przez płotki, można powiedzieć.
Taki był bieg przez płotki. Każdy średnio zorientowany kancelista powinien wiedzieć, że państwo Watykan nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z państwem Gdańsk, bo państwa Gdańsk nie ma, jest tylko gmina Gdańsk, więc zaproszenie to było fanaberią i popisem swoistego jednak chamstwa politycznego, uważam, albo były. Potem były te drożdżówki, karmienie miejskiej widoty za pieniądze restauratorów i piekarzy, udawanie dobroczynności na pokaz, albo wystawianie, kupowanie jedzenia na rachunek budżetów Wenecji. Więc pani prezydent Dulkiewicz ma niebywały talent polityczny, ale ten talent nie obejmował zmierzenia się z trudnościami wynikającymi z dystrybucją węgla. I tutaj rzeczywiście był alarm i wielkie larum.
Ale ja muszę tutaj jedną dobrą wiadomość, że na portalu Radia Gdańsk zwróciłem uwagę, żeby nie uczcić tak ważną postać dla Gdańska, jak Bruno Zwara, jedynie taką symboliczną ławeczką. I wczoraj właśnie miałem okazję rozmawiać z jednym przedstawicielem miasta i są poinformowane, że jest jakiś starania, żeby wymyślić jakąś formułę bardziej godną tej wspaniałej postaci. To był człowiek, który stworzył tożsamość gdańszczan. Jego cykl 4 tomów wspomnienia gdańskiego Bówki były bestsellerem. Był człowiekiem, który był więziony przez Niemców w obozach koncentracyjnych. Współpracował z Ruchem Oporu. Naprawdę postać pomnikowa.
No ale się nie zgadzał z Ginterem Grassem.
No dobrze.
I to nie pasuje pewnie niektórym.
Tym lepiej, że ten spór wokół Brunona Zwary się kończy, że te małostkowe bardzo często krytyki jego wygasną. Myślę, że to jest Bruno Zwara, to jest postać ponad podziałami, wobec której miasto i mieszkańcy Gdańska mogą się jakoś połączyć w chęci uczczenia tego wspaniałego człowieka. I ostatnia rzecz, jako członek Rady Muzeum II Wojny Światowej chciałbym państwu przypomnieć, że 4, czyli za tydzień, będzie uroczyste pożegnanie żołnierzy, których zwłoki znaleziono w trakcie prac na Westerplatte. To będzie duża uroczystość.
Już informujemy o tym na antenie.
Którego dnia to będzie? 4 listopada.
I właśnie chciałbym zaznaczyć, bo wcześniej podawany był jako dzień 5, ale to jednak będzie 4. I jeżeli mogę wszystkich zaprosić, żebyśmy naprawdę oddali hołd ludziom, którzy leżeli bezimiennie w grobach nieoznaczonych No to ja nie westeplatę tym ludziom. Należy się nasz najwyższy szacunek.
No i gdyby państwo nie przejęło tych terenów, to te groby nadal ci żołnierze by tam leżeli.
Pewnie. Tak, oczywiście.
I jeszcze ostatnie słowo na ten temat Andrzej Potocki. Dlaczego warto upamiętnić tych ludzi?
Przede wszystkim dlatego, że oddali życie za ojczyznę, walcząc z Niemcami, które chciały nas w tamtym czasie zniewolić, pozbawić inteligencji i doprowadzić naród polski do tego, żeby był narodem niewolniczym, niewolników w stosunku do Niemców. I ci ludzie walczyli o to, żeby to się nie stało. I oddali za to, zapłacili za to najwyższą cenę swojego życia.
Ci ludzie bronili polskich mieszkańców Gdańska, którzy w czasie okupacji musieli na przykład na terenach poznańskiego zdejmować czapkę przed każdym Niemcem.
I warto o tym przypominać, kto przelewał krew za Polskę w każdej audycji i zadawać to z pozoru proste pytanie, żeby wybrzmiało kto, co, dlaczego i dlaczego musimy pamiętać o tych ludziach. Bardzo dziękujemy
za... Andrzej Potocki, portal w polityce.pl, tygodnik sieci, Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl i nasz gość specjalny Piotr Semka, publicysta, tygodnika do rzeczy, felietonista Radia Gdańsk. Przypominam i zachęcam do czytania felietonów.
W nastroju refleksyjnym, bo dzisiaj mija 57. rok mojego życia.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy bardzo. Popek, Piotr Kubiak. Zapraszamy za tydzień.
Jak to minęło szybko.
Tak, jeden.
Studio Polityka.